Jego biznes zaczął się od Mercedesa 207, pojazdu dostawczego, który kiedyś, jeszcze w latach 90. był kluczowym elementem krajobrazu każdego porządnego targowiska. A dzisiaj potężne przedsiębiorstwo, niektórzy złośliwie, ale z sympatią mogą go przezywać szejkiem. Przed Państwem Adam Sikorski, współzałożyciel grupy Unimot. Brawa!
Dziękuję serdecznie. Takiego przedstawienia to jeszcze nie miałem, a czasami występuję, także nowe doświadczenie. To nie były targowiska, tylko giełdy samochodowe, bo myśmy oleje sprzedawali i robiliśmy to przez giełdy, ale bardzo, bardzo podobnie. Ale dzisiaj nie o historii Unimotu, bo ona jest, myślę, znana. Miałem okazję często się dzielić tymi sprawami. Poproszono mnie, aby powiedzieć Państwu, tym, którzy myślą o ekspansji zagranicznej, jak sobie radzić na regulowanych rynkach z niepewnością geopolityczną. O niepewności geopolitycznej nie będę opowiadał, bo już dzisiaj było dużo, a poza tym czytacie codziennie o tym w prasie, czy sami doświadczamy tego od 2022 roku, jeżeli chodzi o wojnę na Ukrainie. Ale bardziej chciałem najpierw trochę akademicko podejść, co to znaczy rynek regulowany, bo wydaje mi się, że w ostatnich szczególnie 3 latach ta sprawa się mocno zmieniła, bo rynek regulowany nam się kojarzył, mnie przynajmniej, z jakimiś koncesjami, licencjami, koncesjami na obrót alkoholem, koncesjami na obrót paliwami, czy ciekłymi, benzyną, olejem napędowym, gazem, koncesjami na obrót energii elektrycznej. I de facto jest chyba wiele zawodów, taksówkarze, nie wiem, pewnie byśmy tutaj listę mogli powiedzieć, tych regulowanych biznesów. Więc tak naprawdę rozmawianie o tym, że to jest jakiś oddzielny sektor, rynek regulowany, nie miałoby do końca sensu według mnie, no bo dlaczego mielibyśmy rozmawiać w ten sposób? Ale dlaczego mówię, że od 2022 roku ten rynek regulowany się zmienił i nie tylko w Polsce się zmienił? Szok energetyczny, który nastąpił rok przed wojną na Ukrainie. Rosja próbowała zamrozić Europę nie po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę, tylko rok wcześniej, w 2021 roku odcięli dostawy gazu do magazynów europejskich i nie zapełnili przed zimą magazynów w Niemczech i w Austrii, którymi dysponowali, Gazprom dysponował. Ten szok energetyczny spowodował, że poza tym, że mamy rynek regulowany, bo on jest regulowany, energetyczny, ja w tym rynku pracuję, stacje paliw mają koncesje, licencje, tego jest bardzo dużo, ale ten rynek stał się tak naprawdę regulowany, bo on się stał bardzo mocno polityczny. I to nie tylko w Polsce, to żeby była jak gdyby jasność, nie tylko w Polsce. Ceny energii, gazu, energii elektrycznej, ale również paliw, do tego zaraz przejdę, de facto pojawiały się w każdych wiadomościach telewizyjnych. Często się zaczynały wiadomości od tego, ile rośnie energia. Jeżeli by dzisiaj byście Państwo popatrzyli na to, o czym słyszymy w dzienniku telewizyjnym o 19.30 czy w wiadomościach o 19.00, to tej energetyki jest znacznie więcej niż 5, 10, 15, 20 lat temu. Przecież nie rozmawialiśmy o tym. Ja mogę jasno powiedzieć, 25 lat temu, jak się spotykałem z moimi kolegami przedsiębiorcami i na przykład zadawałem pytanie, ile płacisz za energię elektryczną, to oni wzywali głównego energetyka. Często w firmach były takie stanowiska, to się nazywało tam inaczej, pan Stasiu czy ktoś inny zajmował się zaopatrzeniem w energię elektryczną i on też przychodził często do prezesa, do gabinetu i było pytanie, ile płacimy? Nie wiem, tam z PGNiG-u bierzemy gaz, z Taurona mamy energię elektryczną. Ten szok energetyczny spowodował, że dzisiaj gwarantuję Państwu, większość prezesów wie, ile kosztuje energia elektryczna, ile kosztuje dystrybucja, ile kosztuje postawienie instalacji fotowoltaicznej. To nie jest wiedza, którą kiedyś posiadał prezes firmy meblarskiej, samochodowej czy z branży spożywczej. To pokazuje, jaka zmiana nastąpiła i jak ta energetyka stała się ważna. Czy tylko w Polsce? Nie, na całym świecie. Nawet w Stanach Zjednoczonych na takim rynku, można by powiedzieć, najbardziej otwartym, bo ja go traktuję jako cały czas rynek najbardziej otwarty, Zawsze było tak, że sprawa ceny galonu paliwa na stacji benzynowej była elementem kampanii wyborczej. Czy to kosztowało 3 dolary, 4 czy 2,50, jak teraz jest dosyć tanio, ale również podobnie było w Polsce, tak? Mieliśmy cuda cenowe na dystrybutorze za końcówki byłych rządów, o których mówiła telewizja. Mieliśmy obiecane 5,19 na dystrybutorze już za tych rządów, czego się media teraz, że tak powiem, bardzo mocno czepiają i gdzie jest to 5,19. Jeszcze raz chcę pokazać, jak ten sektor jest podatny na wpływ polityki, można by powiedzieć, i wyborów, i wszystkiego, co się dzieje. W związku z tym, jak sobie z tym radzić, jak sobie radzi z tym Unimot? Szczęście w nieszczęściu, no my jesteśmy już w tym sektorze, w związku z tym nie mamy wyjścia, nie możemy go zmienić tak szybko, nawet gdybyśmy chcieli. Gdybym dzisiaj ktoś mnie zapytał, czy chciałbym dzisiaj startować od nowa w tym sektorze, który jest mocno regulowany z bardzo mocnym wpływem zewnętrznych czynników, nie odpowiedziałbym spontanicznie na pewno tak, bo uważam, oczywiście wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma, to są takie przysłowia. Pewnie mogę powiedzieć, że koledzy mają łatwiej, ale jest to sektor, który w tych okresie transformacji energetycznej będzie miał bardzo duże wyzwania i my zdajemy sobie z tego bardzo mocno sprawę. Dlaczego tak jest? Dlatego, że w ostatnich latach, i mówię tu o ekspansji zagranicznej, na co należy według mnie zwracać uwagę, patrząc na ten sektor, jeżeli ktoś myśli o inwestycjach, w ostatnich latach bardzo dużo się zmieniło. Co się zmieniło? Wydawało się do czasu wojny na Ukrainie, że ten sektor będzie dawał bardzo dużo możliwości rozwojowych startupom, średnim firmom, małym firmom, które mogą wyrosnąć na przemyśle OZE, tak, odnawialnych źródeł energii, fotowoltaika, wiatr, że pojawią się nowe firmy, pojawią się nowi czempioni, że oprogramowanie, komputery spowodują, że będzie można bardzo mocno rywalizować z tymi dużymi, starymi przedsiębiorstwami. I wydaje się, że do czasu wojny na Ukrainie ten trend rzeczywiście taki był. Można prześledzić wiele firm, które znalazły lukę i powiedziały: OK, świat się zmienia, więc jest dla nas szansa, że to nie będą już molochy jak elektrownia Bełchatów, Jaworzno, Opole czy jakaś inna, tylko ta rozproszona energetyka spowoduje szansę dla mnie, że nagle, tak jak u siebie w domu, mogę być producentem, bo mam 5 kW paneli fotowoltaicznych, więc staję się producentem, to mogę się dogadać z sąsiadami, stworzyć jakąś spółdzielnię energetyczną i razem działać. I ten rynek rzeczywiście tak zaczął działać. Widać to było po giełdzie, New Connect, jak i rynek podstawowy, nie tylko w Polsce, ale w innych krajach, że tak powiem, poszedł w tym kierunku. Ale niestety mamy trochę odwrót od tego. Te stare przedsiębiorstwa, nie chcę wymieniać tutaj nazwy, bo koledzy prezesi byliby z tego niezadowoleni, ale wszyscy je znamy, ich nie jest dużo, to jest 5, może 7 przedsiębiorstw w Polsce, zobaczyły, że też się muszą transformować. Jest im ciężko, no bo ciężko się transformować ze starego biznesu, mając stare asety, które trzeba odpisywać, które są nieefektywne, które są obciążone podatkiem węglowym, inne rzeczy, i przechodzić w nowy biznes. W związku z tym, o co one poprosiły? Poprosiły o pomoc państwu. To pomoc państwa, i mówię to specjalnie, bo to nie jest panel energetyczny, tylko ekspansji zagranicznej, i to jest jeden z pierwszych elementów, które chciałbym jak gdyby przekazać do ewentualnej ekspansji zagranicznej. W każdym kraju, takim dosyć dobrym gospodarczo, myślę, że prawie w każdym kraju Unii Europejskiej, ale nie tylko Unii Europejskiej, jestem państwu w stanie w moim sektorze wskazać gospodarza. Kto to jest dla mnie gospodarz? To jest, w Polsce to się ładnie nazywa lokalni czempioni. Słyszeliście o tych lokalnych czempionach, o kim mówimy? To są w większości spółki z dużym udziałem Skarbu Państwa. Co to znaczy? Lokalny czempion jest często bardzo innowacyjny. W Polsce lokalny czempion ma jedne z ładniejszych stacji benzynowych w Europie. Piękna praca wykonana, trzeba powiedzieć. Ale w wielu sektorach nie jest tak innowacyjny. W Polsce mamy lokalnego czempiona. Już mogę za granicą nazywać, bo nikt mnie chyba za to nie, że tak powiem, powiesi. We Francji mamy Total, w Hiszpanii mamy Repsola, we Włoszech mamy Eni. W każdym praktycznie kraju są lokalni czempioni. Co znaczy lokalny czempion we Francji? Co znaczy w Hiszpanii? Że jemu nigdy krzywda się nie stanie. Że to on robi legislację. Że to on ustala prędkość transformacji energetycznej, jaka w danym kraju następuje i do tego, jak ten czempion jest do tego dostosowany, jest ta prędkość transformacji dostosowywana, pomimo tego, że niby wszystko jest w Brukseli napisane. Ale w jednym kraju to idzie wolniej, w drugim kraju idzie szybciej. Jak ktoś mnie czasami pyta, dlaczego tak jest, to ja zawsze mówię, patrz na czempiona. Myślę, że to jest trochę zasada uniwersalna do różnych biznesów, które Państwo macie, no bo mówimy o tym, że Unia Europejska jest mocno zregulowana. Chyba, Ryszard, o Twoim konkurencie z Danii też by można było tak trochę powiedzieć. Jak wchodzicie na jakiś zagraniczny rynek, popatrzcie, kto jest lokalnym czempionem. I popatrzcie, jaki on ma wpływ na lokalne działania, szczególnie ustawodawcze, no bo niestety znamy to ze sportu, że gospodarzom ściany pomagają, a czasami to nie są tylko ściany, tylko to jest legislacja, a czasami to jest brudna, mogę jasno powiedzieć. Myśmy się spotkali z tym jako Unimot w niektórych krajach, całkiem niedalekich od Polski, gdzie to jest brudna i brutalna walka. Nagle przychodzimy jako goście do kraju, jako inwestor zagraniczny, ale tam już ktoś ten rynek ma poukładany i nie do końca chce, żebyśmy my się tam fizycznie pojawiali, tak jak my trochę nie chcemy, żeby oni się pojawiali u nas, więc to jest jak gdyby sprawa bardzo, 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 bardzo jasna. Więc jeszcze raz, biznes jest regulowany w tym sektorze energetycznym, ale nie tylko od bardzo dawna, ale szok energetyczny spowodował, że wpływy państwa na ten sektor są jeszcze większe i będą jeszcze większe. Jak się przed tym bronić? I mówię to na przykładzie Unimotu, bo uważam, że się trzeba bronić i trzeba zabezpieczać swoje interesy. Powiem coś, co może jest niepopularne i nie dlatego, że tutaj też na sali widzę prezesów instytucji, o których będę za chwilę mówił. Jeżeli idziemy jako goście na rynek zagraniczny, musimy mieć za plecami coś, co się nazywa według mnie państwo polskie. W moim sektorze energetycznym nie wyobrażam sobie, że polska ambasada, radca handlowy, biuro PAIH-u nie wie o tym, że ja zamierzam ten rynek zdobywać. Wbrew temu, co się często mówi, że te struktury nie działają, że ambasady nie chcą wspierać, że się zajmują polityką, ja, tak jak w każdym biznesie, jak i w życiu, to jest według mnie generalizowanie sytuacji. Ja mam więcej pozytywnych przykładów niż negatywnych. Powiem szczerze, nawet w ostatnich kilku latach, nie ostatnim półtorej roku czy dwóch, ostatnich pięciu latach, nie znam przykładu, że zwróciliśmy się o profesjonalną pomoc do ambasady, tak jak na przykład w zeszłym tygodniu do ambasady polskiej w Libanie. Dlaczego w Libanie? Bo mieliśmy w Konstancji statek w Rumunii, który chcieliśmy rozładować. Przez trzy tygodnie nie mogliśmy zdobyć certyfikatu pochodzenia towaru, bo izba handlowa w Libanie, w Bejrucie go nie wydawała. Pracownik ambasady pojechał osobiście do izby handlowej. Po 45 minutach był wydany certyfikat. $350,000 strat przestoju statku na redzie, niemożliwość prawnikami i innymi rzeczami. Ja takich przykładów mam bardzo dużo. Więc jeżeli idziemy na trudniejszy rynek, rynek, gdzie jest lokalny czempion, tak jak w Polsce pewnie słyszeliście, że z jakimś zagranicznym konkurentem ambasador lobbował, pan minister, gdy przyjeżdżał, a premier często poruszał, czy prezydent danego kraju, dlaczego tutaj nie wspomagacie naszego zagranicznego biznesu. Naprawdę zachęcam do tego, żebyście Państwo korzystali z pomocy tych placówek, no bo one są do tego bardzo, bardzo mocno potrzebne. Jeżeli już jednak zdecydujecie się, pomimo tego, że chyba Was zniechęcam do ekspansji zagranicznej, to nasze doświadczenia są takie, że M&A jest lepszy. Budowanie czegoś od zera i poznawanie tych lokalnych rynków i lokalnego kontentu, że tak powiem, uważam, że jest bardzo ważne i M&A pozwala pozyskać szybko kadry, które ten rynek znają. Myślę, że czasy globalizacji i żadna polska firma, może się trochę mylę, nie ma takiej siły jak przedsiębiorstwa amerykańskie w latach 90., że mogli przyjechać, przepraszam, aroganccy menadżerowie i powiedzieć, to jest nasza globalna strategia i my jedziemy tą strategią. I nie będzie żadnych lokalnych kombinacji. Ma być wszystko tak, jak jest w Niemczech, w Austrii, w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych. Również oni się przekonali o tym, że lokalne pewne smaczki rynku, pewne przyzwyczajenia klientów, pewne relacje są cholernie, cholernie ważne. I ktoś, kto potrafi to wykorzystać, naprawdę ma bardzo dużą szansę zadziałania. Ostatnia rzecz, moja rada, jak ktoś chce sobie trochę potrenować, to polecam dwa rynki, dosyć odległe od siebie. Pierwszy bardzo blisko, wiem, że nie sprzyja temu polityka, Ukraina. Ktoś, kto osiągnie sukces na Ukrainie, według mnie osiągnie sukces na całym świecie. Jest to najbliższy rynek nam, jeżeli chodzi o konkurencyjność. Zwinność, sprawność, to co słyszeliśmy tutaj od doktora Bartosiewicza odnośnie, Bartosiaka, przepraszam, jak się rozwinął przemysł zbrojeniowy Ukrainy. Ja Ukrainę postrzegam jako bardzo konkurencyjny rynek, Ukraińców jako takich Polaków lat 90. Ta ustawa Wilczka 89 czy 8 rok, tak dokładnie działa Ukraina. Ale jest jeszcze drugi rynek, który według mnie jest dużo bardziej konkurencyjny, o którym się obecnie mówi raczej bardzo negatywnie, czyli Chiny. Walczę ze stereotypem po to, żeby wyciągnąć z tego dobre wnioski, że chiński biznes opiera się na dotacjach, nadwyżkach eksportowych czy inne rzeczy. Na wewnętrznym rynku chińskim, my mamy tam biuro od wielu lat, spędziłem tam bardzo dużo czasu, to jest jeden z najbardziej konkurencyjnych rynków na świecie. Oni się wyniszczają pomiędzy sobą. Tam albo biegniesz, albo po prostu upadasz. Więc jeżeli ktoś potrafi działać na chińskim rynku albo zrozumie rynek chiński, to będzie bardzo łatwo w stanie przełożyć te doświadczenia na rynek europejski, gdzie szczególnie już tak na zachód od Odry, czyli od nas, tam trochę to wolniej wszystko działa, ta comfort zone jest inna. Więc jeżeli będziemy w stanie wykorzystać doświadczenia ukraińskie, chińskie i wspaniałe polskie doświadczenia, ja myślę, że jest moment na ekspansję, ale jeszcze raz, kończy się globalizacja, walka jest coraz bardziej brutalna. Im bardziej skostniały strukturalnie jest nasz konkurent zagraniczny, tym większej pomocy oczekuje od swojego państwa, tym większą ochronę musicie zdobywać od tych służb, które powiedziałem, ambasady, PAIHY. Umowa o wzajemnej ochronie inwestycji, wielu sobie z tego nie zdaje sprawy, bardzo ważne. Ja na dzień dzisiejszy idąc na rynki zagraniczne i oglądając potencjalny rynek zagraniczny, to jest pierwsza rzecz, którą sprawdzam. Czy Polska z tym krajem ma podpisaną umowę o ochronie wzajemnych inwestycji? To są często umowy, które mają po 30 lat albo po 40 lat. To jest bardzo ważna umowa. Każdy kraj boi się międzynarodowego arbitrażu. Każdy kraj boi się międzynarodowego arbitrażu. Dziękuję serdecznie, przekroczyłem trochę tam czas. Gotowy jestem na pytania.
Bardzo dziękuję i przechodzimy do pierwszej po przerwie tury pytań. Myślę, że to wystąpienie obfitowało i w szczegóły, i osobiste doświadczenia, więc przypuszczam, że te pytania się pojawią, tylko oczywiście, jak to zawsze na początku, po przerwie może być z tym troszkę ciężej. Więc pytanie, czy ktoś już jest zdecydowany? O, mamy pierwsze zgłoszenie.
Dzień dobry, Przemysław Chomiński. Oczywiście ten związek między polityką i biznesem. W kontekście Polski strategicznym też interesem jest to, że cała Europa nie mamy zabezpieczonych mocy rafineryjnych na poziomie dostatecznym. Bardzo się o tym przecież też przekonywaliśmy w ostatnich latach, także w Polsce. No i był ten case właśnie, gdzie się biznes z polityką łączy, to znaczy potencjalna inwestycja polskich firm właśnie za bliską granicą zachodnią, gdzie wymieniano też państwa firmę. Chciałem zapytać, czy jest szans, dlaczego właściwie rząd niemiecki tak zaciekle nie chciał i dalej nie chce sprzedać, pozwolić na sprzedaż rafinerii Schwedt, odebranie jej Rosjanom i czy jest szansa, że może nowy niemiecki rząd zmieni podejście do tej sprawy?
Parę wątków pan poruszył. Jeżeli chodzi o moce rafineryjne, prawda, że nie mamy w Europie mocy rafineryjnych, ale to nie jest chyba główny problem, bo pamiętajmy, że rafinerię trzeba zasilić ropą, a my wydobywamy w Europie 8% ropy, której konsumujemy. To co z tego, że będziemy mieć moce rafineryjne, jeżeli w razie godziny W, bo rozumiem, o tym Pan mówi potencjalnie, nie będziemy w stanie ropy do tego dostarczyć. Więc same moce rafineryjne, abym powiedział, doświadczenia ukraińskie pokazują, że infrastruktura taka krytyczna na terenie kraju, wchodzę w sprawy wojenne, ale wojskowe, ale jesteśmy właścicielem infrastruktury krytycznej, nasze dwie bazy paliw są zaliczone do infrastruktury krytycznej. Wojna na Ukrainie pokazała, że i ostatni atak sprzed tygodnia czy dwóch tygodni na lotniska ukraińskie pokazywał, że posiadanie krytycznej infrastruktury wcale nie daje komfortu. Mamy dwie rafinerie w Polsce, nie będę mówił w jakim one są zasięgu obwodu kaliningradzkiego i inne rzeczy. Więc tu trzeba bardzo uważać, gdzie rzeczywiście chcemy to lokować. Jeżeli chodzi o sprzedaż jakichkolwiek aktywów, nie powiem, że przewidywałem, że tak będzie, że nie tak łatwo pójdzie z rządem niemieckim. Nie doszukiwałbym się tutaj też jakichś bardzo dużo politycznych podtekstów. Nie jest tajemnicą, że w Europie przez europejskie firmy zostały kupione w ostatnich 3 latach porosyjskie aktywa. One zostały znacjonalizowane i zostały następnie kupione. W sprawie tych aktywów toczy się, a część już się zakończyło, postępowania sądowe na terenie Federacji Rosyjskiej, które wyroki już wydane są na miliardy euro. Jestem prezesem polskiej spółki giełdowej, dostaję faks z Rosji jutro, że przeciwko mojej firmie został wydany wyrok w Moskwie w sądzie arbitrażowym i on opiewa na 100 milionów euro. Puszczam komunikat giełdowy czy nie puszczam? Wrzucam do niszczarki czy nie wrzucam do niszczarki? Płynę statkiem z dostawą dla Unimotu, a statek jest 12 mil morskich od kraju, który może uzna, że ten wyrok jest ważny, a może warto zatrzymać ten statek i do czasu wyjaśnienia sprawy, bardzo trudne sprawy prawne. I Niemcy, może z innych też powodów, ale gdy używają tego argumentu, że wcale nie jest tak łatwo znacjonalizować, tak? Europa nie może sobie poradzić z 300 miliardami euro, które jest zamrożone od 3 lat i coś się mówi, że odsetki z tego mają być przekazywane na Ukrainę, a przecież można by wydać wyrok, Rosja agresor, macie zapłacić 300 miliardów euro rekompensaty Ukrainie, zabieramy te pieniądze. Nie ma tego wyroku. Więc ja myślę, że nawet gdyby taka nacjonalizacja nastąpiła, to po tych doświadczeniach ostatniego roku, te wyroki, mówię, są z ostatniego roku, wcale nie musiałoby być dużo firm, które będą gotowe to zaryzykować, a szczególnie globalne firmy. Jeszcze raz, globalna firma, mam w iluś miejscach na świecie aktywa i mam podpisaną umowę o ochronie inwestycji między Rosją a tym krajem, nie wiem, Irakiem na przykład. Jestem globalną firmą i nagle sąd w Iraku dostaje papier, jest wyrok, proszę o zamrożenie aktywów tej firmy, bo ja mam do niej roszczenie. Bardzo trudny, skomplikowanie prawna sprawa. To chyba się musi w formie traktatu międzynarodowego odbyć tak naprawdę. I myślę, tu nikogo nie zachęcam z przedsiębiorców, żeby ryzykować, bo dla nas jest to ogromne ryzyko.
Bardzo dziękuję za to pytanie, dziękuję za tę odpowiedź. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli tak, to śmiało, bo już miałem kilka takich przypadków dzisiaj, że ktoś tylko tak bardzo dyskretnie zerkał na mnie. Widzę, że pytań nie ma. W takim razie bardzo dziękuję.
Dziękuję serdecznie.
I w ramach krótkiego interludium zapraszam prezesa Krzysztofa Mazura.
Drodzy Państwo, kilka osób podchodziło do mnie w kuluarach, pytało, czy to jest jednorazowe wydarzenie, czy jesteście zaproszeni też do jakiejś bliższej współpracy długofalowej. Odpowiedź brzmi oczywiście, jesteście zaproszeni do tego, żeby zbudować z nami takie środowisko polskich firm mających globalne ambicje. I dwa słowa o tym, co planujemy zrobić w następnym półroczu, żeby to osadzić w konkretach. Pewnie o szczegółach to jest mój adres mailowy, jest mój numer telefonu na stronie internetowej. pewnie dobrze byłoby już porozmawiać po forum, ale tutaj chciałbym powiedzieć o takich kilku punktach, na których będziemy koncentrowali się w przyszłym półroczu. Jeżeli uznacie, że to są dla Was ciekawe, atrakcyjne formuły działania,